zakręceni wokół sztuki.
Iwona Adamska, dobry wieczór. Dzisiaj goszczę panią Kamilę Breks, pisarkę. Dobry wieczór, pani Kamilo.
Dobry wieczór.
Kiedy ostatni raz się widziałyśmy i rozmawiałyśmy, to słowo pisarka było dla pani takim słowem jeszcze trudnym do przełknięcia. Autorka powieści, tak pani się określała, ale ja myślę, że przy słowie pisarka możemy pozostać.
Oswajam się z tym. Oswajam się z tym słowem.
Kolejna książka to już będzie czwarta książka na koncie i to w krótkim czasie chyba zobowiązuje i upoważnia, żeby nazywać panią pisarką.
To słowo pisarz zawsze było dla mnie owiane taką niezwykłością, niesamowitością. Zawsze wydawało mi się, że to jest ktoś gdzieś wyżej, gdzie ja nie mam dostępu, dlatego jeszcze oswajam się z tym słowem, aczkolwiek tak, słowa autorka zdecydowanie częściej używam niż pisarka.
W bardzo krótkim czasie pojawiła się pani kolejna książka. Książka zatytułowana Mgła, 24 bodajże stycznia miała swoją premierę. Ja tylko przypomnę, że wcześniej, właśnie w krótkim czasie powstały Sowniki, potem były Błyski, 2023 Cień, tak? I 24 najnowsza Mgła.
Zgadza się.
Lubi pani krótkie wyrazy w tytułach?
Bardzo lubię krótkie wyrazy w tytułach. Tak samo jak krótką ilość znaków w książce. Moje książki to takie minimum na powieść. Taka esencja mi się wydaje.
No ale tak około 300 stron one mają.
Tak, 300
mniej więcej. Czyli taka klasyka, tak? Lubi pani też zagmatwane i skomplikowane sytuacje.
Bo takie jest życie. Tak mi się wydaje, że pisząc thriller psychologiczny głównie skupiam się na tym, co jest zagmatwane w ludzkiej psychice, w sytuacjach, które spotykają bohaterów, więc staram się jak najwierniej odtwarzać tą rzeczywistość, która nas otacza.
No tak, lubi się pani zagłębić w tajniki ludzkiej duszy, ale też wykazuje pani dużą znajomość tejże. Nie wiem, czy korzysta pani z jakiejś pomocy fachowców, którzy trochę recenzują, trochę podpowiadają, co jest możliwe. Zaraz będziemy mówić o tym temacie, który jest ważny w tej książce, czyli o amnezji, bo można powiedzieć, że amnezja to jedna z bohaterek pani powieści. Nie wiem, czy pani się zgadza z taką tezą.
Zdecydowanie wszystko we mgle kręci się wokół zaburzeń pamięci i tego, co spotkało główną bohaterkę, która nie pamięta, nie wie, jak znalazła się w centrum handlowym, nie wie, kim jest, nie wie, co się wydarzyło i z tego, co się o sobie dowiaduje, co mówią jej bliscy, próbuje sobie poskładać historię swojego życia. Jeżeli chodzi o tą wiedzę specjalistyczną, ja jestem z wykształcenia neurologopedą, co daje mi jakieś podstawy do tego, żeby wiedzieć coś o mózgu i o psychice.
Oczywiście, w przypadku mgły idealnie.
Tak, dokładnie. Oczywiście nie, neurologopeda nie pracuje z zaburzeniami pamięci, tak jak robi to neuropsycholog, natomiast kończąc studia logopedyczne, to jest taka dziedzina, która łączy w sobie zarówno nauki medyczne, jak i humanistyczne, więc ma się również taką podstawową wiedzę psychologiczną oraz wiedzę na temat funkcjonowania mózgu, bo na studiach są również zajęcia z lekarzami, z neurologii na przykład. Więc dało mi to taką podstawę do tego, żeby zrozumieć kilka publikacji naukowych, które na ten temat czytałam, czy książkę, taki podręcznik akademicki o zaburzeniach pamięci. Więc takie bardzo podstawowe rzeczy, które mi do tej książki były potrzebne, uzyskałam z podręczników specjalistycznych na temat amnezji, na temat tego, jak się ją bada i jak się prowadzi terapię. I
jak się zachowuje przede wszystkim człowiek, który jest dotknięty amnezją, bo główna bohaterka Ewelina jest dotknięta amnezją. Nie będziemy państwu zdradzać, jak do tego doszło i czy naprawdę to jest podstawowa przyczyna jej zachowania. Natomiast też trochę może przerażające jest to, ja wiem, że to fikcja literacka, że można na prędce założyć gabinet psychologiczny. Wystarczy się mocno naczytać. Nie wiem, czy w życiu faktycznie taka sytuacja mogłaby się wydarzyć?
Wydaje mi się, że tak pod kątem tego, że wierzymy w to, co widzimy w sieci. I zbudowanie strony internetowej, która jest wiarygodna, nie mając do tego tak naprawdę zbyt dużych kompetencji przy obecnych programach, które to umożliwiają, nie jest trudne. Stworzenie w jakichś prostych programach graficznych swoich dyplomów ze studiów nie jest trudne. Więc kwestia, wydaje mi się, tego, kto ma jakie potrzeby i jaki jest jego poziom wyrachowania w tym działaniu i stworzenia naokoło siebie fikcji. Tak dużo rzeczy można znaleźć w internecie i tak dużo naokoło siebie opowiedzieć, co nie jest prawdą, że wydaje mi się, że to nie jest trudne.
A skąd wzięła się historia Eweliny Dobrzyckiej? Czy to jest historia absolutnie fikcyjna, wymyślona przez panią, czy gdzieś podobna historia miała miejsce? Może znalazła pani, czytając jakąś gazetę, ktoś pani opowiedział taką historię? Historię bardzo skomplikowaną, trudną i właściwie nie do pojęcia trochę. To się w realnym życiu mogło, nie mogło zdarzyć?
mogło się zdarzyć. Natomiast jest to sytuacja fikcyjna, wymyślona przeze mnie. Ja zawsze zaczynam od takiego pytania, co by było gdyby. I gdzieś tam moje myśli krążą wokół tego. Wiedziałam, że to będzie książka dotykająca taki problem zaburzeń pamięci, a przede wszystkim też tego, wyszłam od takiego pytania, od takiej myśli, że każdy z nas ma takie wspomnienie, chociaż jedno w naszej głowie, którego chcielibyśmy się pozbyć. Nie musi być to od razu traumatyczne wydarzenie, po prostu jakiś obraz, którego chcielibyśmy z naszej głowy wyrzucić, on nie jest nam do niczego potrzebny. I zastanawiałam się, co się wydarzy, kiedy tych obrazów jest już tak bardzo dużo, tych wspomnień złych jest tak wiele, że zaciera się ta granica między teraźniejszością a przeszłością, że żyjemy tylko tym, co się wydarzyło. I taka sytuacja spotyka główną bohaterkę. Ona dostaje świeży start, czystą kartę i zastanawiamy się, czy to na pewno jest dobre, czy bez tej przeszłości wiemy, kim jesteśmy i czy to, co opowiadają jej bliscy o jej przeszłości, zgadza się z rzeczywistością, czy jednak nie chcą jakiejś sytuacji przedstawić inaczej, żeby pewne sytuacje wyszły lepiej niż wydarzyły się w rzeczywistości.
Pani powieść to też studium takiej rozpadającej się rodziny, rodziny, nie chciałabym powiedzieć patologicznej, chociaż może emocjonalnie takiego słowa należałoby użyć, bo za fasadą całkiem poprawnej, porządnej rodziny, rodziny, w której jest lekarz, ludzie są wykształceni, są dzieci, wszystko wydaje się ułożone, proste, a tymczasem odsłaniając kolejne karty, pani pokazuje, że tam jest próchno.
Okazuje się,
że są właściwie dwie rodziny, ale jakby tak, w całości jedna, tak? Bo łączą je więzy krwi i zależności.
Łączą je bardzo silne zależności i są takimi, można powiedzieć, bardzo silnymi trybikami w układzie. Jeżeli jeden trybik przestaje działać, to wszystko się sypie i wszyscy próbują do tego nie dopuścić. Główna bohaterka też bardzo pragnie mieć tą rodzinę, więc ona pewne decyzje, które podejmuje trochę nieudolnie, ale w imię tego, żeby mieć tą namiastkę, której nie dostała po prostu w dzieciństwie, więc podejmuje decyzje wbrew sobie i niezgodnie z tym, co jest dla niej dobre.
To jest bardzo skomplikowana i złożona postać i to jest taka postać, do której trudno mi się było w miarę czytania powieści przekonać. Na zakończenie mogę powiedzieć, że jej współczuję, ale jej nie lubię.
To bardzo dobre wnioski, zdecydowanie. Ta powieść jest skonstruowana, wydaje mi się, że w taki sposób, że tam nie można polubić żadnego bohatera. To znaczy, te nasze początkowe przekonania się zmieniają w trakcie czytania książki, więc wydaje mi się, że nie jest to na pewno książka dla kogoś, kto szuka takiej więzi, przyjaźni z głównym bohaterem, bo wydaje mi się, że tam jej nie znajdzie, dlatego że staram się pokazać no, naprawdę różne strony ludzkiej psychiki i tego, jak to się wszystko zmienia i to, o co w thrillerach chodzi, czyli jest twist, który nas zaskakuje i zmienia całą fabułę o 180 stopni.
Tutaj tych twistów jest parę w przypadku Mgły. Czy pani od razu miała pomysł gotowy na swoją bohaterkę, czy ona ewoluowała w trakcie pisania książki?
Moi bohaterowie zawsze ewoluują, bo ja sobie zakładam jakieś założenia, a potem w miarę pisania mam takie poczucie, że ja ich dopiero poznaję, tak samo jak poznaje ich czytelnik. Chcę, żeby oni byli takimi ludźmi z krwi i kości, więc w miarę rozwoju fabuły oni takich cech ludzkich dopiero nabierają. Ja potem wracam do wcześniejszych fragmentów i tworzę jakąś spójną całość tych bohaterów, ale mam takie poczucie, że jak piszę na przykład dialog i wiem, że ten bohater by w ten sposób nie powiedział, nie wypowiedziałby się w takich słowach, to czuję, że już tego bohatera znam, jeżeli wiem, jak on mówi, jak się wypowiada. Sama główna bohaterka, pisząc Mgłę, wiedziałam, że to będzie na pewno kobieta, bo kobiety są głównymi bohaterkami moich książek. Wiedziałam, że książka będzie działa się w Gdańsku, że będzie dotykała tej tematyki zaburzeń pamięci. Natomiast tak naprawdę prolog i pierwsze sceny powstały jeszcze przed Cieniem, czyli przed książką, która miała premierę rok temu. Ja napisałam scenę, w której ochroniarz znajduje kobietę na ławce, siedzącą na ławce w centrum handlowym po zamknięciu. On myśli, że to kolejna osoba, która jest pijana pod wpływem narkotyków, którą będzie musiał z tej galerii po prostu wyrzucić, a okazuje się, że ta pani ma poważny problem. I trochę nie wiedziałam, co dalej z tą fabułą. Miałam jakieś założenia i tak to zostawiłam. I kiedy dostałam zielone światło po premierze Cienia od wydawnictwa, że mój thriller kolejny się ukaże nakładem wydawnictwa Mięta, to wróciłam do tej kobiety siedzącej w centrum handlowym i wtedy już wiedziałam, jak jej historia potoczy się dalej.
Jakie będą wątki?
Tak, tak,
po kolei. Mniej więcej oczywiście, bo jak pani mówi, w trakcie to wszystko ewoluuje i zmienia się pewnie też perspektywa. To jest zresztą ciekawe bardzo, tak, że nie trzyma się pani bardzo sztywno.
Pisze
jakiś
plan.
Ram, no plan wiadomo,
tak,
ważne, żeby był.
Przy thrillerze wydaje mi się, że trzeba dużo zaplanować, żeby zostawić czytelnikowi wskazówki po drodze, bo sama nie lubię książek, w których na końcu okazuje się coś zupełnie innego niż po drodze jesteśmy w stanie wyjaśnić i autor nie zostawia nam żadnych takich tropów, nie możemy się pobawić w detektywa i sami odkryć tej zagadki. Staram się zostawiać takie ślady dla czytelnika, więc muszę je po prostu zaplanować.
Tak, od razu powiem, że trzeba bardzo pilnie śledzić fabułę, bo tych wątków pojawia się dużo, zwłaszcza pod koniec, kiedy gęstnieje atmosfera, kiedy zaczynamy pociągać kolejne sznurki. Ja myślę sobie, że też trzeba być uważnym pisząc, żeby to wszystko połączyć, żeby to miało sens. Bardzo precyzyjnie pani to wszystko poukładała, a to nie jest łatwe, bo tak jak podkreślam, wątków jest sporo.
Tak, i trzeba mieć dobrych redaktorów. To jest
ważny aspekt przy
publikowaniu książek. Musi to być ktoś zaufany, kto tę książkę bardzo dokładnie i rzetelnie przeczyta. Ja mam szczęście do wspaniałej redaktorki, pani Justyny Żebrowskiej, która zgodziła się zrobić redakcję Mgły. No i do całego zespołu wydawnictwa, które naprawdę przykłada dużą wagę do tego, żeby tekst był po prostu dobrej jakości.
Powiedziała pani, że w Mgle są bohaterowie, których właściwie nie da się lubić, ale no pewną dozę współczucia czułam, na przykład do Rudej. Tak? To druga bardzo ważna kobieta. Znaczy tam kobiet ważnych jest właściwie wszystkie pani bohaterki. Są kluczowe, można powiedzieć, dla fabuły. Natomiast mam wrażenie, że Ruda została zupełnie bezwłasnowolnie jakoś uwikłana, że została wybrana. Nie powiem, że za pomocą algorytmu, ale precyzyjnie przemyślany był to plan. I ja jakoś czułam nić współczucia do niej, jakąś dozę. Mimo, że to też nie jest kryształowy charakter.
Właśnie
tak?
Chciałam to powiedzieć, że nie ma tutaj żadnego bohatera, który byłby w 100% dla nas dobry, czysty i nie wyczuwalibyśmy w nim żadnych złych intencji. Ale myślę, że tak, że jest to bohaterka, której można byłoby współczuć, ale też jest uwikłana w tą historię.
A Karol, pani zdaniem, czy to jest ofiara, czy jego da się lubić? Bo to też bohater, który budzi różne uczucia. Wiemy od Eweliny, czyli jego żony, która ma amnezję, że to nie najlepszy człowiek, a z drugiej strony jawi nam się jako ktoś, kto potrafi się opiekować, kto ma empatię, kto kocha swoją żonę. No, tam nic nie jest do końca jednoznaczne. Mgła, po prostu mgła.
Tak, myślę, że ten bohater... No właśnie, tak jak pani mówi, nie jest jednoznaczną postacią też. On bardzo chce dobrze i troszeczkę chyba za dobrze, bo sama bohaterka mówi, że doprowadza ją do tych decyzji, jakie podejmuje, tym, co jej mąż chciałby, a ona niekoniecznie. Więc jest to wszystko dość skomplikowane i zależne. Zależności od tego, jak na to spojrzymy i jak będziemy to interpretować, myślę, że tak odczytamy intencje.
Czy pani ma jakieś usprawiedliwienie dla Eweliny? Bo im dłużej czytamy książkę, tym bardziej wydaje nam się być to osoba okrutna. Oczywiście pamiętamy cały czas, że jej dzieciństwo nie było łatwe, że wyrastała w domu patologicznym. I to być może jest też taki przyczynek do dyskusji, czy wszystko możemy usprawiedliwiać okrutnym, złym, nieczułym dzieciństwem. Tak najogólniej rzecz ujmując.
Ewelina cały czas podkreśla, że to, co się wydarzyło, nie jest jej winą. Ale ja mam takie poczucie, że nie mam kompetencji do tego, żeby oceniać, czy faktycznie ma rację. To znaczy, to jest bardzo złożone, bo te same sytuacje przydarzyłyby się różnym osobom i będą je interpretować po prostu różnie, wyciągną z nich inne wnioski. Ona uważa, że jest w sytuacji, w której tego wszystkiego już jest za dużo. Ona tak bardzo chce, ale wszystko, co ją osacza, powoduje, że ona nie jest w stanie podejmować innych decyzji i przez to podejmuje każdą kolejną, która nie jest dobra. Więc nie umiem odpowiedzieć na to pytanie i wydaje mi się, że każdy czytelnik musi odpowiedzieć na to pytanie sam.
A czy jest jakaś wymiana zdań między panią a czytelnikami książki?
Zawsze przy okazji recenzji, spotkań autorskich, paneli na targach, czy po prostu w internecie, na Facebooku czy Instagramie dostaję różne odpowiedzi i informacje na temat mojej książki, co jest bardzo miłe. I czytelnicy dzielą się ze mną swoimi opiniami. I to, co mogę teraz powiedzieć kilka tygodni po premierze, to, że na pewno ta książka jest określona jako taką najcięższą z moich 4 książek, najbardziej dojrzałą. I trudną emocjonalnie, ale jednocześnie przynoszącą właśnie wiele pytań. Dużo osób mi powiedziało, że zostawiła je z jakimiś pytaniami, a to jest dla mnie zawsze takie pozytywne i budujące.
Czy konkretnie jakieś pytania się pojawiały? Czy czytelnicy formułowali je wprost?
Tak, pytają o to, jak daleko może posunąć się człowiek, podejmując kolejne decyzje. Gdzie jest granica między dobrem a złem? Co jest kłamstwem, a co prawdą? I myślę, że czytelnicy bardzo doceniają tę manipulację, która jest przedstawiona w tej książce, ale też to, jak zmienia się ich stosunek do bohaterki, tak jak pani powiedziała, że nie do końca wiedzą, czy mają jej współczuć, czy mają oceniać ją po prostu źle. Czyli zostawiają czytelników z pytaniem o motywację ludzkich decyzji.
No właśnie, bo to jest też książka o tym, zresztą mam wrażenie, że takie jest motto i przesłanie tej książki, że jedna zła decyzja pociąga za sobą cały łańcuszek innych złych decyzji. Tak nie musi być, ale tak może być i tak zdarza się w życiu Eweliny.
Tak, ja się w ogóle zastanawiałam, pisząc tę książkę, gdzie jest ten początek. gdzie jest ta pierwsza decyzja, którą podejmujemy, która niesie za sobą te kolejne złe. Wydaje mi się, że u głównej bohaterki możemy znaleźć ten początek, jeżeli prześledzimy jej całą historię, kiedy ona już ma dosyć i kolejne kroki są po prostu coraz gorsze.
Czy pojawiały się właśnie pytania o usprawiedliwienie, czy o zrozumienie dość okrutnej bohaterki, okrutnej też dla siebie, tak? Od razu powiedzmy, ona wyrastała w domu, gdzie nie zaznała miłości. Czy to może być usprawiedliwieniem dla dorosłej kobiety, dla jej zachowań i właśnie dla decyzji, które podejmuje?
Nie wiem.
Bo to dla mnie było najważniejsze pytanie, tak?
Tak, rozumiem. Nie wiem. Wydaje mi się, że nie, ale jestem zawsze daleka od wysnuwania takich wniosków, bo zawsze gdzieś z tyłu mam w głowie słowa Wisławy Szymborskiej. Tyle o sobie wiemy, ile nas sprawdzono. I z perspektywy kanapy w domu, ciepłym, zaznania miłości w dzieciństwie, mogę powiedzieć, że nie, że oburza mnie to, co zrobiła główna bohaterka, że powinna zrobić inaczej, ale nie wiem, co zrobiłabym w jej sytuacji.
Musimy znać też psychikę bohaterki w tym wypadku, czy człowieka, który dokonuje takich czy innych czynów. To jest bardzo trudne i rozumiem, że tutaj nie może paść też jednoznaczna odpowiedź, jeżeli ktoś faktycznie potrafi, czy stara się prześwietlić psychikę człowieka.
Tak, wydaje mi się, że taka jest też trochę idea tej książki, żeby samemu sobie odpowiedzieć na pytania. To zawsze zależy oczywiście, jak bardzo wsiąkniemy w tą fabułę, jak bardzo chcemy ją przesiać przez swoje emocje, ale nie chcę zostawiać czytelników z żadną jednoznaczną odpowiedzią.
No tak, to byłaby już dydaktyka, nawet nieco nachalna. O to chodzi, żeby każdy wyrobił sobie zdanie, żeby myślał, żeby pobudzało go to do jakiejś refleksji, a niewątpliwie pani najnowsza książka, czyli Mgła, do tego skłania. Czy w zanadrzu już coś kolejnego? W takim tempie pisania to mam wrażenie, że może w tym roku, a przynajmniej już w 2025 pojawi się kolejna powieść.
W tym roku nie mam jeszcze planów na powieść i myślę, że dopiero możemy myśleć o przyszłym roku, natomiast istnieje szansa, że pojawi się coś smut mojego pióra, ale nie będzie to książka takiej objętości jak powieść, ale nie mogę niestety mówić o żadnych szczegółach.
No dobrze, w takim razie niech to pozostanie tajemnicą. Będzie to kolejny pretekst do spotkania. Kamila Bryks była dzisiaj Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Julii Baranowskiej dziękujemy za realizację programu. Iwona Dębska, życzę dobrej nocy. Słyszymy się za tydzień.
Zakręceni wokół sztuki.